To moje wystąpienie należy odczytywać w dwóch kontekstach. Po pierwsze, oczywiście w kontekście ogólnokościelnego synodu o synodalności, w trakcie którego jesteśmy i mamy już też bardzo dobre doświadczenia na etapie diecezjalnym w naszym wrocławskim środowisku, ale temat ten jest również bardzo istotny dla nas jako Kościoła Wrocławskiego, który aktualnie na etapie presynodalnym przygotowuje się intensywnie do synodu archidiecezji, który rozpoczniemy na zesłanie Ducha Świętego w przyszłym roku. Mam nadzieję, że w tym drugim kontekście dla wielu tu obecnych słuchaczy będzie to interesujący element przygotowań do rozpoczęcia już we wrześniu spotkań presynodalnych w parafiach. Tak są one zaplanowane. Najpierw chciałbym przedstawić generalne założenia eklezjologiczne synodu o synodalności. Obecny synod w wielu środowiskach rodzi pewne obawy ze względu na pewne nowatorskie elementy. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że nie jest on wzorowany ani na, tak jak się czasami oskarża, na znanych modelach synodu kościołów ewangelickich czy też prawosławnych. Ten synod w istocie jest poszukiwaniem modelu współczesnej katolickiej formy synodalności. Jest procesem, jak tutaj też wcześniej słyszeliśmy. Na czym polega ta katolicka specyfika? Otóż właśnie na uwzględnieniu dwóch zasadniczych pryncypiów eklezjologii katolickiej. Więc po pierwsze kolegialności biskupów i może jeszcze bardziej prymatu Piotra. Należy więc pamiętać, iż mimo, że w obradach, co też niektórych niepokoi, wezmą udział również świeccy, w tym kobiety, bo znamy już składy powołanych osób do udziału w synodzie, co jest istotnym nowum, to prawno-kanonicznie jest to nadal synod biskupów w rozumieniu kanonów 342 do 348 Kodeksu Prawa Kanonicznego. W odniesieniu do świeckich warto zwrócić uwagę na proporcje uczestników, to znaczy głównie jednak w obradach wezmą udział biskupi. Mają wyraźną przewagę, jeśli chodzi o uczestników. Następnie to papież ostatecznie podsumuje te obrady w adhortacji posynodalnej i warto o tym pamiętać, nie jest on tu związany ani głosem większości, ani nawet jednomyślnością uczestników. O tym mówi kanon 343 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Synod więc ostatecznie nie jest organem decyzyjnym, ale otwartym procesem, który w istocie jest rozeznawaniem pod przewodnictwem Ducha Świętego. Na marginesie, tutaj już w tym momencie widać różnicę do tak zwanej niemieckiej drogi synodalnej, która chce powołać siebie organ decyzyjny, zrównany w istocie z konferencją episkopatu. Jak wiemy, instytucja synodu jest znana w Kościele od samych jego początków. To jednak, co jest istotną różnicą w obecnym synodzie, to włączenie całego ludu Bożego w proces rozeznawania. Nie proces decyzyjny, ale w proces rozeznawania. I to jest największa nowość, którą papież już nakreślił w przemówieniu z 17 października 2015 roku, zatytułowanym Synodalność konstytutywnym wymiarem Kościoła. Jak rozumiem, dopiero ewentualnym owocem tego synodu, który trwa, może być jakaś forma rozszerzenia zakresu udziału wiernych w procesach decyzyjnych. Widzimy zatem, że istotą metody synodalnej w ujęciu Franciszka w pierwszym rzędzie od poziomu parafii po zgromadzenie biskupów jest rozeznawanie, i na tym właśnie elemencie teraz się skupimy, by ostatecznie wskazać też kryteria uczestnictwa w tym procesie. A więc przejdźmy do rozeznawania jako metody w sensie ogólnym. Samo rozeznawanie to proces znany w Kościele od jego początków. Wystarczy tu przypomnieć tekst z pierwszego listu Jana, rozdział 4, werset 1. Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Wskazuje się tu również w tym kontekście tekst Pawła z pierwszego listu do Koryntian 12:10, mówiący o darze rozpoznawania duchów, gdzie jest to jeden z charyzmatów dla budowania ciała Chrystusa Kościoła. Zastosowanie rozeznawania w praktyce pierwotnego Kościoła ilustrują dzieje apostolskie, jak choćby w scenie z 6 rozdziału wyboru diakonów, czy potem w 15 rozdziale na tak zwanym Soborze Jerozolimskim. Później w całej historii Kościoła, głównie w obszarze duchowości, rozwijana jest nauka o rozeznawaniu, czy też, jak inni mówią, o rozróżnianiu duchów. W tym miejscu należy sobie uświadomić, że papież Bergoglio to, przepraszam może za kolokwializm, to rasowy jezuita. I jako uczeń świętego Ignacego jest głęboko zakorzeniony w jego nauce o rozeznawaniu duchów. Bez wątpienia to właśnie Ignacy wypracował chyba najbardziej spójne i kompleksowe w dziejach Kościoła zasady rozeznawania. Stąd nie powinno nas dziwić, że temat rozeznawania jest tak bliski także w praktyce obecnemu papieżowi. I nie jest to zagadnienie podjęte jedynie na potrzeby obecnego synodu, ale czego może wcześniej tak nie zauważano, przewija się ten temat od początku jego papieskiego nauczania. Wystarczy sobie może przypomnieć, bo to chyba była najgłośniejsza sprawa, adhortacja Amoris Laetitia, gdzie dużo kontrowersji wzbudziło zaproponowane przez papieża rozeznawanie duszpasterskie wobec związków nieregularnych. Ten temat rozeznawania właściwie od samego początku się pojawia, ale tam myślę, że był taki najbardziej kontrowersyjny. Franciszek mocno podkreśla, że rozeznawanie to nie jest jakaś moda obecnego pontyfikatu, jak czasami mu przeciwnicy zarzucają, ale metoda, która opiera się na przekonaniu, że Bóg działa w historii. Relatywnie bardzo niedawno papież wygłosił cały cykl kateches środowych na temat rozeznawania. One były głoszone, no właśnie, zaczęły się dokładnie rok temu, 31 sierpnia 2022 roku i zakończyły się 4 stycznia 2023 roku. Trudno tu streszczać całość tego nauczania, ale może warto zwrócić uwagę na jego zasadnicze elementy. Punktem wyjścia dla Franciszka jest tu fundamentalna prawda, że człowiek jest wolny, a ta wolność realizuje się w decyzjach. Aby podejmować decyzje, należy je rozeznawać i nie jest to jedynie jakiś proces intelektualny, ale na płaszczyźnie wiary jest to w istocie dialog z Bogiem, bo chodzi tu o rozeznanie woli Bożej. Ten proces angażuje wolę i uczucia, bo w istocie obejmuje on naszą wolność wpisującą się w Boży plan zbawienia. Za Ignacym Franciszek naucza, że trzeba w tym procesie słuchać serca i słuchać sercem. Papież podkreśla, że Bóg działa przez to, co niespodziewane, co nieoczekiwane. Coś, co po ludzku może czasami nam się wydawać przypadkiem. Dlatego trzeba umieć czytać życie. Rozeznawanie to czytanie tych znaków. W tym procesie wskazuje on dwa warunki wyjściowe. Po pierwsze, jest to ufna relacja z Bogiem, czyli życie modlitwy, jako gwarancja rozpoznania, co jest moją iluzją, a co głosem Boga. Po drugie, jest to poznanie siebie, czyli prawda o sobie, bo tylko tak można odsiać iluzję i odkryć prawdziwe motywacje. Jako podstawę poznania siebie wskazuje dobry, codzienny rachunek sumienia, który daje wzrost wolności człowieka. Dalej, cały proces rozeznawania Franciszek rozwija o dynamikę strapień i pocieszeń w ujęciu świętego Ignacego. To, co papież mocno podkreśla w tym procesie, to rola karmienia się Słowem Bożym i przewodnictwa Ducha Świętego, czyli otwarcia na jego inspirację. Tak wygląda ogólnie ta metoda rozeznawania. Teraz przejdziemy do rozeznawania w życiu Kościoła. To, co dotąd tu powiedziałem, to w istocie nic nowego w praktyce życia duchowego, może poza paroma akcentami zaznaczonymi w nauczaniu Franciszka. Proces rozeznawania odnoszący się głównie do indywidualnych wyborów jest doskonale znany i rozwijany od czasów ojców Kościoła. To, co jest wielkim nowum w nauczaniu Franciszka, zwłaszcza w odniesieniu do obecnego synodu, to przeniesienie tego procesu z poziomu indywidualnego czy nawet wspólnotowego na ogólnokościelny. To jest tutaj nowością. Według Franciszka rozeznawanie konkretyzuje wiarę, bo pozwala nam czynić to, co rzeczywiście podoba się Bogu. Tym samym jest to narzędzie, które chroni Kościół przed starzeniem się, gdyż daje nam świeże, prorocze spojrzenie. Dlatego wobec dzisiejszego kryzysu Kościoła tak bardzo potrzebujemy rozeznania na wszystkich szczeblach struktury kościelnej. W adhortacji Gaudete et Exultate z 2018 roku papież tak argumentuje tę potrzebę. Współczesne życie daje bowiem ogromne możliwości działania i rozrywki, a świat przedstawia je tak, jakby wszystkie były wartościowe i dobre. Rozeznawanie jest szczególnie ważne, kiedy w naszym życiu pojawia się nowość, a zatem kiedy trzeba rozeznać, czy jest ona młodym winem, które pochodzi od Boga, czy też zwodniczą nowością ducha tego świata lub ducha diabła. Powiedzieliśmy wcześniej, że rozeznawanie to odczytywanie głosu Boga w sercu, ale to nie wyklucza wiedzy, lecz to coś więcej niż wiedza, bo mamy tu też do czynienia z łaską. Jest to łaska Ducha Świętego, która czyni lud Boży ludem proroczym. A zatem każdy może rozeznawać w tym znaczeniu, że nie potrzeba tu specjalnych zdolności, wykształcenia czy uprawnień. Papież stawia jednak jeden zasadniczy warunek, by ktoś mógł rozeznawać. To gotowość słuchania Boga, innych osób i samej rzeczywistości. Tak rozumiana postawa słuchania zakłada więc podstawowe kryterium posłuszeństwa Ewangelii, a także magisterium, które jest jej stróżem. Tak rodzi się pokora wobec własnych projektów. Instrumentum Laboris, które już znamy, które zostało opublikowane dla najbliższego zgromadzenia synodu biskupów, przedstawia konkretny schemat metody synodalnego rozeznawania, którą nazywa rozmową w Duchu Świętym. Ten schemat składa się z 7 kroków. Po pierwsze to przygotowanie osobiste, czyli modlitwa osobista. Po drugie to czas ciszy i słuchania Słowa Bożego. Po trzecie zabieranie głosu i, co należy podkreślić, uważne słuchanie innych. Znowu następuje chwila ciszy. Po piąte, na bazie wypowiedzi innych, dzielenie się tym, co najbardziej do mnie, do tej osoby, która uczestniczy w tym procesie, przemówiło. Dalej wspólne budowanie, czyli rozpoznanie zbieżnych intuicji, odpowiedź na pytanie, do jakich kroków wzywa nas Duch Święty. I na koniec modlitwa dziękczynna. Tak wygląda ten schemat i on będzie obowiązywał również biskupów, to chcę podkreślić. Nie jest to tylko schemat dla wiernych świeckich, ale na synodzie tak będzie wyglądała też praca, tak przynajmniej zakłada to Instrumentum Laboris. Mamy już dobrze opisaną metodę rozeznawania i zasadnicze kryteria. Jednak dla wielu, szczególnie sceptyków, może się ona wydawać zbytnio subiektywna. Franciszek wskazuje zatem czytelną podstawę teologiczną do rozeznawania. Jest nią zjawisko sensus fidei, czyli zmysł wiary, który sprawia, że lud Boży pod przewodnictwem Ducha Świętego nie może zbłądzić wierze. Sensus fidei na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania sprawia, że każdy wierzący bez jakiegoś przygotowania teologicznego na poziomie przedpojęciowym, niejako intuicyjnie, może rozpoznawać prawdę pochodzącą od Boga. Podstawą biblijną są tu przede wszystkim 2 teksty z pierwszego listu świętego Jana z rozdziału 2, to jest werset 20 i 27. Werset 20 brzmi tak. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Werset 27. Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Sensus fidei, choć funkcjonuje w Kościele od początku, o czym choćby świadczą przytoczone teksty Nowego Testamentu, a także świadectwa patrystyczne, to teologicznie w gruncie rzeczy jest relatywnie nowy temat. Po raz pierwszy pojęcie sensus fidei w dokumentach magisterium pojawia się dopiero na Soborze Watykańskim II w Konstytucji Lumen Gentium w numerze 12. Tam czytamy tak. Ogół wierzących, mających namaszczenie od świętego, nie może zbłądzić w wierze i tę swoją szczególną właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy, poczynając od biskupów, aż po ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia on swoją powszechną zgodność w sprawach wiary i moralności. Najszersze oficjalne opracowanie nauki o sensus fidei daje nam dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej wydany w 2015 roku, który papież Franciszek bardzo wysoko ocenił w przemówieniu do członków tejże komisji. Otóż ten dokument jasno wskazuje dyspozycje konieczne do autentycznego udziału w sensus fidei, podkreślając jednocześnie, że żadna z tych dyspozycji nie może być rozpatrywana w oderwaniu od pozostałych. Oto 6 wskazanych tam zasadniczych dyspozycji. Po pierwsze, uczestnictwo w życiu Kościoła, co głównie przejawia się przez modlitwę, czynny udział w liturgii, regularną spowiedź, zaangażowanie w służbę Kościoła. Po drugie, to wsłuchiwanie się w Słowo Boże. Po trzecie, otwartość na rozum, tutaj chodzi głównie o relacje do wiary. Po czwarte, to trwanie w bliskości z magisterium. Po piąte, to świętość, co wyraża pokora, wolność i radość w Duchu Świętym. I po szóste, to budowanie moralnej podbudowy Kościoła, co wyraża się przez budowanie jedności Kościoła, rozwijanie charyzmatów, przyprowadzanie innych do wiary. A zatem potencjalnie każdy katolik może mieć udział w sensus fidei, ale nie zawsze jednak spełnia wszystkie te warunki, więc trudno, by jego głos był wtedy autentycznym przejawem sensus fidei. Dlaczego poświęciłem tutaj zjawisku sensus fidei tyle miejsca? Po to, żeby rozwiać też obawy, że rozeznawanie synodalne można sprowadzić do jakiejś formy parlamentaryzmu kościelnego. Takie obawy mogły się rodzić, gdy często słyszeliśmy, by na etapie diecezjalnym synodu szukać, włączać ludzi z peryferii, czy nawet spoza kościoła. Tu postawię taką tezę, iż to wezwanie papieża do wyjścia na peryferię ma służyć rozpoznaniu znaków czasu. Ma służyć prawidłowej diagnozie, która w szerszym spektrum ma pomóc zrozumieć sytuację Kościoła i potrzeby jego misji w dzisiejszym świecie. Natomiast sam proces rozeznawania synodalnego jest jednak procesem wewnątrzkościelnym i to obwarowanym wobec jego uczestników jasnymi wymaganiami, które gwarantują autentyczność natchnień Ducha Świętego. Tak myślę choćby na podstawie oceny przez Franciszka niemieckiej drogi synodalnej, gdzie jako jeden z głównych jej mankamentów wskazywał właśnie nieuwzględnianie głosu całego ludu Bożego, a ograniczenie się do dość arbitralnie wybranej elity, co więcej chcącej zdominować biskupów. Podsumowując, według Franciszka istotą i celem rozeznawania w życiu Kościoła jest misja, określenie jej kierunku, jest odczytanie Jezusowego posłania na dzisiaj, do dzisiejszego świata. Rozeznawanie jest lekarstwem na stagnację w Kościele. Co dla nas tutaj w aktualnym kontekście życia Kościoła Wrocławskiego istotne, papież naucza w adhortacji Evangelium Gaudium, że naucza w taki sposób. Również każdy kościół partykularny jest jako cząstka kościoła katolickiego pod przewodnictwem swego biskupa jest wezwany do misyjnego nawrócenia. I to wezwanie Franciszek sformułował już w 2013 roku, więc czas brać się do roboty. Dziękuję bardzo.